Pasmo co niesie dzień, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Naszym gościem jest Michał Drewnicki, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość. Smutno panu będzie bez oglądania Hello Kraków?
Ja zasadniczo i tak nie oglądałem, no a jeśli oglądałem, to tak powiem służbowo, tak to nazwijmy, ponieważ no, jako radny chciałem wiedzieć, na co miejskie pieniądze idą z budżetu miasta, pieniądze mieszkańców. Natomiast co tam najbardziej było zastanawiającego, że no, inni ludzie też raczej tego nie oglądali, bo te wyświetlenia na YouTubie, gdzie to kilka osób widziało, czy kilkanaście, czy na Facebooku do kilkuset, może tam jakieś najmocniejsze było to kilka tysięcy, no to jednak pokazywało, że tego ludzie nie chcą oglądać. Dlatego cieszę się, że na żywo programu nie będzie, chociaż tak naprawdę no, to jest troszeczkę takie działanie pozorowane, bo program cały, czy studio, czy te materiały, które produkują i których, no ja twierdzę dalej, że ich mało kto ogląda, one dalej będą emitowane i na to dalej będą szły pieniądze podatników, niestety.
Zaskoczył pana Jacek Majchrowski, który tydzień temu ponad, około tygodnia temu ogłosił w Radiu Kraków Jacka Bańki, że likwiduje tą emisję na żywo?
Szczerze powiedziawszy nie, bo do tego już dążyło. Prezydent jakby szukał pewnych argumentów, żeby spółkę zostawić, żeby nie było awantury, no to liczył, że taka likwidacja tylko tego programu na żywo, bo mówię, wszystko inne zostaje i de facto sądzę, ta umowa realizacyjna dalej obowiązuje. No, to nic nie zmienia, tak? Można coś powiedzieć, że jest likwidacja programu na żywo, ale program i tak będzie emitowany tymi jakimiś odcinkami. Natomiast ja uważam, że to jest i tak zdecydowanie spóźniony ruch prezydenta, bo gdyby prezydent podjął taką decyzję, nie wiem, pół roku temu, 3 miesiące temu, gdy ta burza się rozpętała, gdy aktywiści miejscy, gdy my jako radni wyciągaliśmy kolejne dokumenty finansowe i jakby kontrowersje wybuchały, no to wtedy może było być różnie, tak? Raczej moglibyśmy się spodziewać, że to idzie w dobrą stronę. Teraz ten ruch jest zdecydowanie spóźniony, zważywszy na to, że my jako radni przyjęliśmy uchwałę, która wzywa prezydenta i to nie na miękko, że prezydent może rozważyć, tylko musi zlikwidować spółkę Kraków 5020, dlatego też no, likwidacja programu na żywo no, to jest nic, to jest błahostka tak naprawdę.
Prezydent cały czas ma nadzieję, że do likwidacji spółki nie dojdzie. Liczy na to, że wojewoda uchyli, a powiedział również wprost w Radiu Kraków, że jeżeli wojewoda nie uchyli tej uchwały, to następnego dnia idzie do sądu z tą uchwałą.
Tak. Oj, tu się dziwię, panie redaktorze, bo pytał mnie pan redaktor, czy się dziwię odnośnie tej likwidacji. Tam się nie dziwię, tu się dziwię. Znaczy dziwię się uporowi prezydenta Majchrowskiego, który broni rękami i nogami tej spółki. Bo to można dwa aspekty rozpatrywać. Tak, jeden taki stricte merytoryczny. No, spółka wydała duże pieniądze. Te kampanie promocyjne, które miała robić, no, kiepsko to wychodzi, tak? Jedyne dobre działanie, no, to jest to, co jest kontynuowane, no, to jest zarządzanie Centrum Kongresowym. Do tego nie ma nikt jakby zasadniczo żadnych uwag. Natomiast, no, telewizja jest, idą na to miliony, mało kto ogląda. Jakieś tworzenie sklepów, które nie są sklepami, tak? Kiepsko idzie. Miały być akcje promocyjne, promocji miasta. Średnio to wychodzi, tak? Praktycznie nikt nie wie, co ta spółka robi. No wczoraj nawet był dzień otwarty magistratu, ja tak szukałem, być może spółka Kraków 52 coś zrobiła, jakąś akcję promocyjną miasta. No, nie widziałem nic. Może
te smoki, że paradowały.
No, nie wiem właśnie, bo nigdzie nie widziałem loga spółki. No więc tutaj merytorycznie nie ma podstaw do tego, by ta spółka w takiej formie istniała. Dlatego też my jako radni podjęliśmy jakby decyzję o tym, żeby prezydent rozpoczął proces likwidacji. Natomiast drugi argument, no to już taki stricte wizerunkowy. No, to szkodzi. Zwyczajnie szkodzi prezydentowi, tak? Ludzie, mieszkańcy to widzą, czytają o tym, słuchają o tym, że ich pieniądze w zeszłym roku to było tam w okolicach 50 milionów złotych z budżetu miasta, poszły na spółkę. Jakichś realnych działań dla nich, takich stricte namacalnych, no nie ma, a przynajmniej tego nie widać. No więc prezydent broniąc tego, broniąc tej spółki, nie przekształcając jej, nie próbując te patologiczne, a przynajmniej takie no wyrzucane pieniądze w błoto, to gdzieś zlikwidować, dać na coś fajnego, tak? Bo ta spółka mogłaby się naprawdę wykazać fajnymi rzeczami. Nie robili tego. Więc prezydent broniąc teraz, no moim zdaniem traci tak politycznie, tak wizerunkowo, więc i tutaj się dziwię. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi, że tak prezydent rękami i nogami broni się, by tej spółki nie likwidować i donosy do wojewody. I mówi, że jak wojewoda nie uchyli, to i tak złoży donos do sądu, żeby sąd uchylił. No o co chodzi? Nie wiem.
To ja się zastanawiam. 4 lata temu prawie w podobnej sytuacji prezydent zapowiedział likwidację ZUKIT-u, zapomniał powiedzieć, że potem powstaną z tego dwie spółki. Czy to nie jest taka ucieczka do przodu?
Trochę ucieczka do przodu, tylko moim zdaniem spóźniona. Tak, prezydent już jest daleko w tyle, próbuje przyspieszyć, ale i tak nie dogoni, że tak powiem, oczekiwań i radnych, i mieszkańców. No dlatego też sądzę, że ktoś mu źle doradza, albo już stracił pewien instynkt polityczny, czy też taki instynkt merytoryczny, który zawsze miał, bo to trzeba powiedzieć. No dziwię się. No, ja uważam, że dla dobra miasta, dla dobra wydatkowania pieniędzy, ta spółka powinna być zlikwidowana. I oczywiście uważam, że na przykład Centrum Kongresowe dalej powinno być zarządzane przez jakąś spółkę, ale możemy zrobić jedną spółkę, niekoniecznie muszą być dwie, trzy spółki, każda ma swój inny budynek, tak? Jedna spółka, która zarządzałaby takimi obiektami właśnie jak Centrum Kongresowe, jak Tauron Arena, być może właśnie Centrum Muzyki, czyli wszystkie one są, byłyby skupione jakby w jednych rękach, a dotyczą kwestii właśnie takich turystycznych dla mieszkańców, są obiekty, które są na jakieś większe wydarzenia, tak? No czemu mamy dwie, czy trzy spółki? Zróbmy jedną. Wtedy też nie będzie problemu, od razu powiem, z tymi ludźmi, którzy tam faktycznie od początku pracują, którzy akurat, ja mówię o tych takich szeregowych pracownikach, to są często naprawdę ludzie fajni, bardzo kompetentni, tak? Dlatego też sądzę, że ich potencjał warto zachować, warto wykorzystywać, warto ich też docenić, ale właśnie niekoniecznie w kolejnym namnożonym bycie, jakim jest ta spółka Kraków 5020.
To jeszcze o inny byt zapytam, albo brak tego bytu. Prezydent Majchrowski, nie wiemy, jakie ma zdanie poza tym, co powiedział w radiu, że drzewa na trasie do Mistrzejowic chore. Długa debata za wami, ważna, o kosztach budowy tramwaju do Mistrzejowic, nie tylko o wycince drzew. Coraz większe kontrowersje wokół tej jakże ważnej inwestycji dla tamtej części Krakowa, dla mieszkańców.
Tak, i sądzę, że ta sesja była ważna, ponieważ tam się pojawiła właśnie kontrowersja, że budując tramwaj wycina się drzewa, których nie trzeba wyciąć. To znaczy, bo te, które kolidują, sprawa oczywista, albo trzeba wyciąć, no bo wiadomo, tramwaj ważny ze względu na bezpieczeństwo, szybkość podróży mieszkańców, tak? Zmniejszenie korków, spalin, smogu, super ważne. Więc te drzewa, które kolidują, no trzeba wyciąć albo przesadzić. Zresztą tam kilkadziesiąt drzew będzie, już jest częściowo przesadzonych. Natomiast kontrowersja się pojawiła, że część drzew nie koliduje z inwestycją, ani z tramwajem, ani z drogą, a i tak będzie wycięta. No więc ja jako radny proponowałem jakby taki głos rozsądku, to znaczy, że żeby jeszcze przeanalizować faktycznie tę wycinkę, że te drzewa, których nie trzeba wycinać, po prostu je zostawić albo być może przesadzić, natomiast tramwaj trzeba wybudować, tak? Jeśli inwestycja miałaby się zacząć w terminie, to trzeba zacząć ją w terminie. Drzewa, te, które da się zostawić, trzeba zostawić. I co ciekawe, wiceprezydent Andrzej Kulik jakby zapowiedział jeszcze spotkania, rozmowy z mieszkańcami. Mają to być też takie spotkania trochę w terenie, by pokazać właśnie, które drzewa można zostawić, które nie. Więc sądzę, że to jest naprawdę sukces mieszkańców. Ja tutaj muszę bardzo pochwalić ich inicjatywę. Ale z drugiej strony też pewien rozsądek, który w całej tej debacie mimo wszystko wybrzmiał, tak? Że tramwaj jest kluczowy, ta inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Prądnika i Mistrzejowic, musi powstać, nie może być już odkładana, ale jeżeli da się właśnie zachować te terminy, chroniąc niektóre drzewa, czy to będzie 200, 300, 500 czy 700, bo nawet o takich liczbach czasami jest mowa, to jest to super ważne, bo to jest, te drzewa też stanowią taką właśnie naturalną barierę dla tych mieszkańców, którzy mieszkają przy samej ulicy, przy samym tramwaju, właśnie przeciwko hałasowi, smogowi. Nie trzeba robić ekranów, jeśli jest szpaler drzew, tak? Więc te drzewa, które właśnie taki szpaler, taką zieloną gródź stanowią, one mają zostać zachowane.
Zobaczymy, czy tak się stanie. Szkoda, że te konsultacje tak późno. Moim to Państwa prawda. Gościem jest Michał Drewnicki. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Pasmo Co Niesie Dzień, wracamy po przerwie. Moim Państwa gościem jest Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jeszcze muszę Pana zapytać o to, co się od kilku dni dzieje wokół Łukasza Gibały i Grzegorza Stawowego. Grzegorz Stawowy został odwołany. Z ust Grzegorza Stawowego pada zarzut w stosunku do Łukasza Gibały, że stoi za nim rodzina deweloperów. Chodzi o ojca, o brata. Czy tak faktycznie jest? Czy to są tylko domniemania Grzegorza Stawowego?
Z tego, co ja się orientowałem, to, znaczy po pierwsze, no, prawdą jest, że radny Łukasz Gibała, czy jego rodzina, no to są ludzie majętni, mają różne inwestycje, biznesy, jakby nikt tego nie wypomina, no tylko tak po prostu taki styl życia, tak, nie praca gdzieś na etacie, tylko jakieś tam własne siłownie, czy wcześniej jakieś tam hurtownie, czy jeszcze inne, już nawet nie chcę w to wchodzić, bo to jakby nie ma znaczenia. Natomiast tutaj pojawiła się taka sprawa, że Platforma zaczęła mówić, że odwołanie Grzegorza Stawowego to jest wynik właśnie tego, że Platforma walczyła tam z deweloperem, rodziną Gibały. No, powiem tak, to nie jest prawda. To znaczy, ja pamiętam doskonale komisję, na którym był punkt dotyczący właśnie tego jednego planu zagospodarowania przestrzennego. To zasadniczo my wszyscy jak jeden mąż, ja nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, że tam takie inwestycje są. I myśmy się wszyscy, albo prawie wszyscy, bo ja nie pamiętam dokładnie wyników głosowania, na komisji co do opinii zagłosowali za tym, żeby dać negatywną opinię, ale tam chodziły raczej kwestie mieszkańców, że mieszkańcy nie chcieli pewnego dogęszczenia zabudowy i sądzę, że tutaj no, nie było kontrowersji. Ten temat po prostu i tak nie byłby załatwiony na korzyść jakąś tam rodziny, więc no z tego, co ja wiem, to jest po prostu taka wydmuszka, troszeczkę takie polityczne kłamstewko, żeby w jakiś sposób uzasadnić odwołanie z komisji, no ale prawdy w tym dużo nie ma.
To jaki jest powód taki najważniejszy odwołania Grzegorza Stawowego, jeżeli nie ten?
Nie, no tak naprawdę odwołany został, no tutaj radny Maślona przedstawiał pewne argumenty. Ja mogę, ja nie chcę jakby ich powtarzać, natomiast no, wszyscy jakby zgodziliśmy się, bo to chyba było kluczowe, że jednak w temacie planowania przestrzennego w Krakowie, w temacie ochrony zieleni, w temacie właśnie tego, co można, czego nie można deweloperom, że tutaj jednak pewna zmiana i odświeżenie by się przydało. Tak? Mnie jakby, oczywiście myśmy mieli w klubie dyscyplinę klubową, żeby głosować za odwołaniem. Natomiast mnie przekonało to, zresztą ja jestem radnym, który od dawien dawna, jeszcze zanim to było modne, starałem się walczyć właśnie z chaotyczną, agresywną zabudową. No dlatego też sądzę, uznałem, że jakby w tym temacie przydałoby się pewne odświeżenie, tak? I sądzę, że pewne nowe spojrzenie. No dlatego też zagłosowałem za odwołaniem.
Kto powinien zastąpić Grzegorza Stawowego na funkcji przewodniczącego Komisji Planowania?
Na razie nie ma takiej dyskusji. Jakby z automatu wiceprzewodniczący, który jest Włodzimierz Pietrus, przejmuje rolę przewodniczącego. No, zastępował go, więc jakby tutaj z automatu. Na ten moment nie ma żadnych kandydatur. Zresztą z tego, co rozmawiałem z radnymi, na razie nikt nie planuje się zgłaszać. No więc zobaczymy, jak to będzie. Komisja na pewno dalej pracuje. My rozważamy naprawdę ostatnio, mamy bardzo ważne punkty związane właśnie z tym, co można, czego nie można i w którym miejscu budować, z ochroną środowiska. Na tym się skupiamy i też zachęcamy mieszkańców do udziału w komisji, bo naprawdę ważne rzeczy dla miasta tam się dzieją.
To może Włodzimierz Pietros, skoro jest zastępcą formalnie, to powinien zostać przewodniczącym.
To jest osoba, która ma wielkie kompetencje do tego. Jest znana z tego, że jest bardzo merytoryczna. Ja bym, jeśli by taka kandydatura oficjalnie wpłynęła, ja poprę, no może nie na dwie ręce, bo to jest nielegalne, ale na pewno poparłbym z czystym sercem i rekomendował pana Pietrusa.
To na koniec troszeczkę polityki krajowej, powiedzmy. Co pan robił wczoraj, 4 czerwca?
Wczoraj byłem na dniu otwartym magistratu, miałem spotkania i z młodymi ludźmi w ramach takiego projektu Uczeń Obywatel, i z radnymi dzielnic, i z mieszkańcami. Fajne wydarzenie w magistracie. Można było wejść, zobaczyć, gdzie pracuje prezydent, radni miasta. Ja tam starałem się też być na bieżąco, żeby ludzie nie tylko widzieli puste ściany, ale też żywego wiceprzewodniczącego rady. Fajne spotkania, mi się to podobało, jeśli jeszcze tam była młodzież, młodzi ludzie, no to też fajnie z nimi można było porozmawiać i opowiedzieć im, ale także ich oczekiwania wysłuchać i potem być może wprowadzać w życie.
Konkurowaliście z akcją, marszami, również w Krakowie organizowanymi przez KOD, Platformę Obywatelską. Ciężko było?
Ja powiem panu taką historyjkę. Ja wyszedłem właśnie wczoraj, no wczesnym popołudniem z magistratu, tam w okolicach południa z magistratu, no i w centrum miasta, tak? Plac Wszystkich Świętych przy Franciszkańskiej wychodzę, no i z jednej strony idzie grodzką Parada Smoków. No więc myślę, no dobra, tamtędy nie przejdę, muszę iść gdzieś tam na tramwaj, czy na jakąś hulajnogę pod Filharmonię. No idę pod Filharmonię, a tu z Brackiej wychodzi mi z kolei marsz ten Tuska lokalny, więc zostaliśmy odcięci, szczerze powiedziawszy, przez chwilę. No ale oczywiście to...
Przez smoki i przez Tuska.
Przez smoki i przez Tuska, tak? Więc to jest taka oczywiście żartobliwa historia, żeby nikt jakby nie miał, nie brał na serio pod uwagę, że ja mam pretensje. No tylko śmieszna historia, no... Każdy ma prawo do protestów. Ja akurat uważam, że w przeciwieństwie do niektórych stronnictw politycznych, że jeżeli ktoś chce protestować, to może. Ja mam jedyny zarzut do tych protestów taki, że niestety tam dochodziło do jednak takich przykrych rzeczy, to znaczy bardzo agresywnych haseł. Były naprawdę bardzo brzydkie i takie wzywające do nienawiści okrzyki. I to należy potępić, sądzę. Tak, niezależnie, która strona robi, to nie ma moim zdaniem przyzwolenia na to, a przynajmniej ja uważam, że nie powinno być przyzwolenia na to, by jednak taka nienawiść, agresja. Ten aktor ostatnio, który...
Seweryn,
który jakieś tam komentarze o biciu ludzi wręcz, tak? Na to to powinno być moim zdaniem od razu piętnowane. No niestety ani Tusk, ani żaden polityk Platformy, przynajmniej z tego, co ja widziałem, nie potępił tego typu zachowań, więc rozumiem, że przyzwala, że i Tusk, i inni przyzwalają na tego typu nienawistne zachowania. Wielka szkoda. Ja mam nadzieję, że przez to nie dojdzie nigdy do tragedii.
Mm-hmm. To jeszcze zapytam, jak pan patrzył gdzieś tam pewnie na relację tego marszu w Warszawie. Ratusz Warszawski chciałby, żeby to było 500 000 ludzi. Te poważniejsze obliczenia mówią o 150 000, czyli dużo, dużo mniej niż spodziewał się Donald Tusk. Ale pomimo wszystko to jest sporo ludzi. Zazdrości pan trochę?
Sporo ludzi, to trzeba jakby uczciwie, obiektywnie powiedzieć, natomiast, no właśnie, to jest kolejna rzecz, kwestia ludzi, tak? No, anegdoty, takie śmieszne historyjki i memy krążą w internecie, że niektóre redakcje, te sprzyjające panu Tuskowi, to dzień wcześniej już policzyły tych uczestników, tak? Już wiedziały, co napiszą. No to jest niepoważne, tak? Ja sądzę, że tutaj akurat dane policyjne najprawdopodobniej są wiarygodne, między 100 a 150 tysięcy uczestników, zresztą Onet, tak? Onet podał taką właśnie wartość 100 tysięcy w pierwszej turze, dopiero później pod wpływem jakichś tam partyjnych przekazów z góry korygowano te liczby, ale tyle. No każdy ma prawo do protestu. Ja sądzę, że zresztą jak się popatrzy nawet na Wikipedię, tam są oficjalne dane, ile członków partii mają poszczególne te ugrupowania, no to okazuje się, że 150 tysięcy robi wrażenie. Ale to jest i tak mniej niż te partie mają swoich członków, więc sądzę, że te przywożeni ludzie autokarami po prostu część nie dojechała być może. Część oczywiście była spontanicznie, bo chciała i ja tego nie neguję. No natomiast jedno jest pewne. Duża impreza. Szkoda, że te właśnie hasła nienawistne się pojawiły, bo to jest naprawdę przykre i to nie powinno mieć miejsca.
Będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na tego typu marsze?
My jakby rzadko robimy marsze. Ja pamiętam Obudź się Polsko, taki marsz, to był 2014 rok, ale później jakby zaniechaliśmy marszu i skupiliśmy się raczej na takich bardziej kameralnych rozmowach, to znaczy tak jak, nie wiem, ja na przykład jako radny miasta wolę spotykać się z ludźmi, nie wiem, w 20, 30, 40, 50 osób, niż brać udział w jakimś takim wielkim marszu protestacyjnym, czy tam za czymś i sądzę, że też jakby nasi parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że takie fajniejsze, lepsze w mniejszych grupach spotkania są o tyle ważne, że tam można porozmawiać. Tam ktoś może przedstawić pretensje, ktoś może przedstawić postulat, ktoś może zgłosić pewną uwagę. No i ja na przykład po takich spotkaniach, po wczoraj i po jeszcze spotkaniu tam z zeszłego tygodnia, dzisiaj w magistracie od rana siedziałem i napisałem aż 7 wniosków do prezydenta Majchrowskiego, tak, w formie interpelacji, więc... No po takim marszu raczej nic bym nie napisał, a po takich spotkaniach jak najbardziej można napisać. I 7 interwencji właśnie dzisiaj poszło w wyniku właśnie takich spotkań z mieszkańcami.
To ostatnie pytanie. Już teraz ten marsz, takie były przewidywania, tak by chcieli niektórzy socjologowie, poniesie Platformę do zwycięstwa?
Ja sądzę, że on mimo wszystko nie będzie miał jakiegoś większego wpływu. Stricte na... Może na proporcje tak, ale na jakieś tam wyniki opozycyjne nie. Raczej to jest konsolidacja Tuskowa całej opozycji, czyli już zwasalizowanie zwyczajnie, tak? PSL przestanie się liczyć, Hołownia pewnie przestanie się liczyć, tak? Zostaną tak naprawdę trzy bloki. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ze swoim programem, Tusk z wszystkimi przybudówkami, które po tym marszu po prostu zostały przyćmione kompletnie. Bez programu, tak? No i Konfederacja, która będzie taką trzecią partią, która będzie miała jakąś swoją odrębność, tak? I sądzę, że to takie trzy bloki pozostaną i chyba Tuskowi sądzę, że tylko na tym zależało tak naprawdę. No bo co się wczoraj przebiło? Donald Tusk, no i troszeczkę kuriozalne wystąpienia Lecha Wałęsy, tak? Pozostałych liderów, no... Ani media, ani ludzie jakoś specjalnie nie cytują, tak? No więc to jest personalny sukces Tuska, ale jako walka buldogów na opozycji raczej, bo co do całokształtu polityki, to sądzę, że to nie będzie miało większego wpływu.
I tu stawiamy kropkę. Michał Drewnicki był moim Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, a to było pasmo Co niesie dzień. Dziękuję w imieniu Piotra Jędrzejewskiego i wszystkich dziennikarzy. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.